Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Zapraszamy serdecznie na program Źródełko.
Zapraszamy serdecznie na program tworzony przez dzieci i młodzież.
Zaproście wszyscy przed odbiorniki radiowe dziadków, rodziców i rodzeństwo.
Program się zaczyna.
Słuchajcie uważnie naszego programu, bo dziś zagadka.
A oto ona.
Kogo Bóg posłał Izraelitom do pomocy? Jak nazywali się ci ludzie?
W dzisiejszym programie usłyszą Państwo m.in. opowiadanie,
a także żywotu świętego starca Amfilochiusza z Patmos. Wyjaśnimy też jedno pojęcie z prawosławnego słowniczka.
Dziś porozmawiamy o sędziach narodu wybranego.
Dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 przedstawiają nam historię kilku postaci. Po opowiadaniu usłyszycie, kogo wybrał Bóg do kierowania ludem izraelskim.
Zapraszam na opowiadanie.
Wyobraź sobie ważkę, która latała, latała i usiadła na kwiatek. Przepełzał obok robak i zupełnie nie zwrócił uwagi na ważkę. Nie była mu ona do niczego potrzebna. Jej obecność nie miała dla niego żadnego znaczenia. Zobaczył ważkę ptaszek, siedzący na drzewie. Rzucił się na nią i chciał ją złowić, ale ważka uciekła. Czym jest ważka dla ptaszka? Odrobiną pokarmu i niczym więcej. Tym, czym dla ciebie pierożek z truskawkami. Biegła przez łąkę mała dziewczynka. Spodobała się jej ważka i dziewczynka zaczęła ją łowić w siatkę. Dla dziewczynki ważka była zwykłą zabawką, którą można się pobawić i rzucić. Popatrzył na ważkę artysta. Zatrzymał się, nie mógł oderwać oczu od jej pięknego, niebiesko-zielonego korpusu, od jej przezroczystych skrzydełek. Minęło trochę czasu i artysta zrobił przepiękną wazę, która cieszyła oczy wszystkich. Waza nie była podobna do ważki, ale jej gładka powierzchnia połyskiwała niebiesko-zielonym i złotym odcieniem, jak ciało ważki. Bez niej artysta pewnie nigdy nie zrobiłby takiej wazy. Dla artysty ważka była wzorem doskonałego piękna. Popatrzył na ważkę naukowiec i zamyślił się. Jak to się dzieje, że ona lata? Jak jej pokarm przemienia się w tym malutkim ciele w siłę, która ją unosi w powietrzu? Z czego zrobione są jej skrzydełka? A może można było nauczyć się od ważki, jak budować samoloty? Jak zbudowane są jej oczy? Co ona nimi widzi? Dla naukowca ważka jest tysiącem zagadek. Przeszedł obok ważki mędrzec i także zamyślił się. Zobaczył w ważce to wszystko, co widzieli pozostali. I jeszcze więcej. Zobaczył w niej Boże stworzenie i zaczął rozmyślać o Bogu. W jednej i tej samej rzeczy każdy zobaczył coś innego. Każdy zobaczył i zrozumiał tyle, ile mógł. Im mądrzejszy i lepszy jest ten, kto patrzy, tym więcej piękna i powagi dostrzega we wszystkim. Przecież robak i ptaszek, dziewczynka i artysta, naukowiec, mędrzec, wszyscy mieli oczy i wszyscy widzieli jedną i tę samą ważkę. Był jeszcze jeden niezwykły człowiek, który zobaczył ważkę. Był to święty. Kiedy przyjrzał się piękno ważki, w jego sercu jeszcze bardziej rozpaliła się miłość do Boga. Święty upadł na kolana i zaczął się modlić i nie myślał już ani o ważce, ani o ziemi. Zapomniał o wszystkim oprócz Boga. Wtedy jego dusza napełniła się światłem i miłością do wszystkich ludzi i do wszystkiego, co tchnie życiem. Święty zrozumiał to, czego nie rozumieli inni. We wszystkim, wszędzie, zawsze pustelnik ten widział Boga. Sam był piękny i dobry jak anioł. I ty staraj się być chociaż w niewielkim stopniu podobny do naukowca, który starał się zrozumieć prawa rządzące przyrodą, do artysty, który we wszystkim szukał piękna, do mędrca, który zrozumiał, że prawda to Bóg. a przede wszystkim do świętego, który bardziej niż cokolwiek i kogokolwiek na świecie kochał Boga.
Przed nami dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Białymstoku.
Uczniowie tej szkoły przedstawiają sędziów narodu wybranego.
Powiedzą między innymi o tym, jak Samsonowi pewna dziewczyna obcięła długie włosy.
Serdecznie zapraszamy! Zapraszamy na źródełko. Szkoła podstawowa numer 1 imienia Juliusza Słowackiego. 2A, 3B, 5A, 5B, 6A. Gedeon, Samson, Samuel, Jozue, sędziowie narodu wybranego. Gedeon
zasłynął tym, że dowodząc małym wojskiem wyzwolił Izraelitów od wrogów, Midjańczyków.
Midjańczycy, lud wschodu, który często pojawia się w Starym Testamencie. Kupcy, którzy zabrali Józefa do Egiptu, byli Midjanitami. Młody Mojżesz uciekł z Egiptu właśnie od kraju Midian.
I Amalekitów.
Amalekici, lud koczowniczy, wędrujący z miejsca na miejsce ze swoimi stadami, który pochodził od Ezawa, przed przybyciem tam Izraelitów,
którzy napadali ich aż 7 lat, a stało się to dzięki Bożej pomocy. Bóg posłał do Gedeona anioła, który powiedział, że ma wybawić Izraelitów spod panowania Midjańczyków. Gedeon zasmucił się, nie wiedział, jak ma wypełnić to zadanie. Przecież pochodził z biednego rodu i był najmłodszy w rodzinie. Jednak Bóg powiedział:
ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża.
Bóg rozkazał Gedeonowi, aby zburzył ołtarz pogańskiego bożka Baala i zbudował ołtarz oraz złożył ofiarę Bogu. Gedeon tak uczynił. Wkrótce zebrał 32 tysiące żołnierzy. Prosił Boga, aby dał mu znak, że to właśnie on ma kierować walką z poganami. Modlił się do Boga.
Rozłożę runo.
Runo, skóra zwierzęcia, głównie owiec razem z wełną.
Wełny na klepisku, jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izrael, jak obiecałeś.
I Bóg wysłuchał modlitwy Gedeona. Następnego dnia, rankiem, kiedy Gedeon wstał, zobaczył, że wełna pokryta jest rosą. A kiedy zaczął ją wyciskać, to nazbierał cały kielich wody. Jednak Gedeon postanowił raz jeszcze poprosić Boga o znak, że jest jego wybrańcem. Tym razem prosił, aby rosa pokryła całą ziemię, a wełna pozostała sucha. Tak też się stało. Wówczas Bóg powiedział Gedeonowi, że nazbierał zbyt wielu żołnierzy. Kiedy naród wybrany zwycięży Midjańczyków, ludzie powiedzą, że to oni sami pokonali wroga, bez Bożej pomocy, bo są tak liczni. Dlatego Bóg kazał, aby Gedeon odesłał wszystkich bojaźliwych i lękliwych żołnierzy. Gedeon spełnił wolę Boga i do walki pozostało chętnych już tylko 10 tysięcy żołnierzy. To jednak wciąż było za dużo. Bóg chciał pokazać narodowi wybranemu, że z jego pomocą pokonają wroga, nawet jeśli stanie ich do walki niewielu. Polecił więc Gedeonowi, aby zaprowadził wojsko nad wodę i oddzielił tych, którzy położą się na brzegu i będą pić wodę językiem, tak jak robią to psy, od tych, którzy uklękną i będą czerpać wodę dłonią. Zgodnie z wolą Bożą, Gedeon wybrał do walki tych drugich, a było ich zaledwie 300. Tak oto z 32 tysięcznej armii została garstka żołnierzy. Jednak Bóg może wszystko, nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. I już nieraz pokazał to narodowi wybranemu podczas jego długiej wędrówki do ziemi obiecanej. Tymczasem Midjańczycy i Amalekici rozbili swe obozy, a było ich bardzo dużo. Bóg rozkazał Gedeonowi, aby nocą zakradł się do obozu Midjańczyków. Usłyszał tam, jak jeden z żołnierzy opowiada drugiemu swój sen, w którym widział, że...
Bochenek jęczmiennego chleba, wtoczył się do obozu Midjańczyków, dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że obalił i przewrócił całkowicie namiot i upadł.
Drugi z żołnierzy odparł.
Nic to jednego, jak tylko męcz Gedeona syna Janarza i męża izraelskiego Bóg wydał jego ręce Midjańczyków i cały...
Gedeon poczuł się jeszcze bardziej pewny, że Bóg pomoże im pokonać wrogów. Kiedy wrócił do obozu, obudził żołnierzy i każdemu z nich dał trąby i puste dzbany, a do środka dzbanów pochodnie. Przykazał im, aby robili to samo, co on.
Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy wy zadmijcie w trąby wokoło całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona.
Midjańczyków ogarnął tak wielki strach, że w panice w ciemności zaczęli napadać na siebie nawzajem. W końcu uciekli. Gedeon pokonał wrogów, mając ze sobą zaledwie 300 żołnierzy. Wszystko to stało się dzięki Bożej pomocy.
Samson.
Po śmierci Gedeona Izraelici znowu zaczęli kłaniać się pogańskim bożkom, a wrogowie ponownie napadali na nich i panowali nad nimi aż 40 lat. Izraelici zaczęli dostrzegać swoje grzechy i zwracali się o pomoc do Boga. Wtedy on posłał im Samsona, człowieka, który wyróżniał się ogromną siłą fizyczną i złożył śluby nazirejstwa.
Śluby nazirejstwa była to specjalna obietnica, ślubowanie, złożona przed Bogiem. Mogli je złożyć również rodzice, tak jak w przypadku Samsona. Ludzie tacy nie mogli pić wina, musieli nosić długie włosy i nie wolno im było dotykać zwłok. Nazywano ich nazirejczykami.
Anioł powiedział rodzicom Samsona, że będzie on poświęcony Bogu, a na znak tego nie wolno było mu strzyc włosów. W nich bowiem kryła się jego niezwykła siła. Pewnego razu napadł na Samsona lew. Samson pokonał go z łatwością. Wrogowie narodu wybranego Filistyni, widząc jego siłę i odwagę, wiele razy próbowali go schwytać i uwięzić, ale on zawsze się im wymykał. Rozrywał kajdany, którymi go skuwano. Na swych plecach wyniósł też grota miasta Gaza, w którym chciano go więzić. Podpalił im plony, wykorzystując lisy. Nikt nie potrafił pokonać Samsona, gdyż był bardzo silny i nieustraszony. Zdarzyło się jednak, że Samson poznał piękną dziewczynę, była Filistynką. Na imię miała Dalila. Samson pokochał ją bardzo i zaufał jej, mimo że należała do wrogów narodu wybranego. Wówczas książęta filistyńscy namówili Dalilę, aby dowiedziała się, w czym tkwi siła Samsona i wyjawiła im tą wielką tajemnicę. Nie podejrzewając postępu, Samson powiedział Dalili, że nie wolno mu strzyc włosów, a jeśli to zrobi, straci całą siłę. Zła dziewczyna obcięła Samsonowi włosy, kiedy ten spał. Od tej pory był bezbronny. Wrogowie pojmali Samsona, oślepili i wsadzili go do lochów w Gazie. Związali go łańcuchami i przykuli do żaren.
Żarna służyły do mielenia ziarna na mąkę.
Aby pracował jak niewolnik. Czas płynął i włosy Samsona zaczęły odrastać, a wraz z nimi powracała jego dawna siła. Filistyni, niczego nie podejrzewając, urządzili ucztę podczas swojego wielkiego święta. Cieszyli się i wznosili toasty za zwycięstwo nad Samsonem. Postanowili wyprowadzić go z więzienia i zaczęli z niego szydzić. Wówczas Samson poprosił chłopca, który trzymał go za rękę, aby pozwolił mu się oprzeć o dwie ogromne kolumny, pomiędzy którymi go postawiono. Na tych kolumnach wznosił się pałac i zaczął Samson modlić się do Boga, prosząc, aby mu pomógł, po czym oparł się rękoma o dwa filary i pchnął je tak, żeby runęły. A wraz z nimi cały pałac, przygniatając i zabijając wszystkich, którzy w nim byli. Zginął też Samson. Kiedy Izraelici dowiedzieli się o śmierci Samsona, przyszli i pochowali jego ciało. Samson był sędzią narodu wybranego przez 20 lat.
Mama Samuela, Anna, zgodnie z obietnicą, która złożyła Bogu, kiedy prosił o narodzenie dziecka, oferowała swojego syna do świątyni na służbę Bogu.
opiekował się nim kapłan Heli, który miał dwóch synów, Ofiniego i Finesa. Jednak synowie Heliego nie byli dobrymi kapłanami i często grzeszyli. Nie chcieli też słuchać ojca. Samuel bardzo kochał Boga i służył mu wiernie. Bóg rozgniewał się na złych i nieposłusznych braci. Rozgniewał się też na Heliego za to, że nie potrafił poradzić sobie z krnąbrymi synami. Dlatego Bóg postanowił ich ukarać. Pewnego razu wieczorem, gdy stary Heli położył się spać, Samuel usłyszał, że ktoś go woła po imieniu.
Samuelu!
Chłopiec pomyślał, że to Heli i pobiegł do niego.
Oto jestem, wołałeś mnie.
Heli odparł, jednak zdziwiony.
Nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się.
Samuel wrócił więc do siebie, lecz znowu usłyszał ten sam głos i znów pobiegł do Heliego. Kapłan jednak odesłał go, zapewniając, że nie wołał go ani razu. Chłopiec odszedł, ale po raz trzeci usłyszał wołanie.
Samuelu, Samuelu!
Tym razem Heli zrozumiał, że to sam Bóg, który rozmawiał z Samuelem, który nie znał jeszcze głosu Boga. Dlatego myślał, że to Heli go woła. Kapłan powiedział więc Samuelowi, aby wracał do siebie, a kiedy znowu usłyszał wołanie, powinien odpowiedzieć: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Bóg zawołał jeszcze raz.
Samuelu, Samuelu!
Wtedy chłopiec odpowiedział tak, jak nauczył go Heli. I Bóg rozmawiał z Samuelem. Powiedział chłopcu, że ukaże Heliego i jego złych synów za grzechy, których się dopuszczają. To była smutna wiadomość. Rano Samuel nie chciał opowiadać Heliemu, co obwieścił mu Bóg. Jednak kapłan sam o to zapytał i chłopiec przekazał mu wolę Bożą. Heli z pokorą przyjął tę wiadomość, wiedział, że wszyscy trzej zasłużyli na karę. Wkrótce wypełnia się przypowiednia Samuela. Filistyńczycy
byli sąsiadami i wrogami Izraelitów. Filistyńczycy i Izraelici walczyli ze sobą o ziemię.
Napali na Izraelitów i rozbili ich wojsko. Zginęli wówczas Ofini i Fines, a potem i sam Heli. Samuel dorósł, miał rodzinę, nie służył już w świątyni, gdyż Bóg dał mu nowe zadanie. Samuel został prorokiem.
Prorok, człowiek wybrany i natchniony przez Boga, który przekazał ludziom wolę Boga.
Wszystko, co Bóg chciał przekazać narodowi wybranemu, mówił najpierw Samuelowi, a on przekazywał wolę Bożą Izraelitom. Bóg sprawił, że Samuel mądrze i rozważnie kierował narodem wybranym. Dzięki modlitwie Samuela Bóg wybawił Izraelitów od władzy Filistyńczyków. Pouczał Izraelitów, jak mają żyć i służyć Bogu. Ludzie słuchali go, ale mimo to grzeszyli. Zapragnęli mieć króla, tak jak narody pogańskie. Na próżno Samuel starał się im wytłumaczyć, że ich królem jest sam Bóg i nie powinni naśladować pogan. Wtedy Bóg powiedział do Samuela:
usłuchaj im głosu i ustanów im króla.
Jozue.
Następnego dnia Jozue znalazł winnego. Okazał się nim człowiek imieniem Akan, który przyznał się, że zatrzymał dla siebie trochę srebra i złota oraz piękną babilońską szatę i ukrył wszystko w swoim namiocie. Za to przestępstwo został skazany na śmierć przez ukamienowanie. Wkrótce potem Jozue zdobył podstępem miasto Aj. W nocy ukrył 30 tysięcy wojowników za pagórkami leżącymi poza osadą, a rankiem pozostali Izraelici rozpoczęli atak. Mieszkańcom Aj udało się i tym razem obronić, a nawet rzucili się w pogoń za żołnierzami. Izraelici udawali, że rzeczywiście uciekają. Kanaańczycy gonili ich dalej, coraz bardziej oddalając się od miasta, którego nie miał już kto bronić. Wówczas na znak Jozuego wojownicy wyszli z ukrycia i podpalili miasto. Izraelici zobaczyli ogień, przestali uciekać i zaatakowali ścigających ich mieszkańców Aj. Ci nie mieli ani gdzie się ukryć, ani dokąd uciec. Wszyscy zginęli. Pewnego razu jednak Izraelici sami wpadli w pułapkę. Plemię Gibeonitów zamieszkujące Kanaan było przerażone wydarzeniami w Jerychu i Aj, gdzie wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci zostali zabici przez okrutnych najeźdźców w pustyni. Postanowili coś zrobić, żeby nie spotkał ich równie straszny los i wymyślili taki oto podstęp. Kilku z nich ubrało się w starą odzież i znoszone buty. załadowali płatne bukłaki na wino i worki ze spleśniałym chlebem na osiołki i kuśtykając weszli do obozu Jozuego.
Przychodzimy z bardzo dalekiego kraju,
powiedzieli.
Spójrz na nasze stare ubrania i buty, podarte bułaki i spleśniały chleb. Kiedy wyruszyliśmy, wszystko było nowe, a chleb świeży, prosto z pieca. Możesz więc sobie wyobrazić, jak długą drogę przebyliśmy. Słyszeliśmy bowiem o tym, czego Bóg dokonał z waszego powodu. I nasi władcy wysłali nas, abyśmy zawarli z wami traktat pokojowy.
Jozue i przywódcy rodów podpisali dokument, a 3 dni później odkryli, że Gibeonici mieszkają w pobliżu. Synowie Izraela gniewali się na swoich przywódców, że dali się nabrać na taki podstęp. Chcieli nawet zaatakować Gibeonitów, ale przywódcy nie zgodzili się na złamanie traktatu. W ten sposób Gibeonici ocaleli, stali się jednak niewolnikami Izraelitów i musieli u nich ciężko pracować. Byli także zatrudniani do pomocy w przybytku.
Jozue całe swoje życie spędził na polu bitwy. Zdobywał kolejne miasta, aż opanował większość terenów południowego i środkowego Kanaanu oraz niewielką część na północy. Od czasu do czasu silniejsze miasta buntowały się przeciwko Izraelitom. Podbite plemiona nie pogodziły się ze swoim losem. Zmuszone do służenia Izraelitom, były ich niewolnikami przez pewien czas. Jednak po śmierci Jozuego często udawano im się odzyskać ziemię i miasta wcześniej utracone. Po 7 latach od przybycia do ziemi Kanaan, Izraelici zdobyli wystarczająco dużo ziemi, aby każdy ród wybrał sobie miejsce, by się osiedlić. Tylko jeden z nich nie otrzymał własnej ziemi, ród Lewiego, któremu przyznano 48 miast w całej ziemi Kanaan, w których miał pełnić obowiązki kapłańskie wobec pozostałych 11 rodów i nauczyć wszystkich, jak powinni służyć Bogu. Przybytek miał zostać przedstawiony w mieście Shiloh, w środkowej części kraju. Stał w tym miejscu przez prawie 300 lat. 6 miast zostało wyznaczonych na miasta ucieczki. Był wówczas zwyczaj, że jeśli jeden człowiek zabił drugiego, nawet nieumyślnie, rodzina zabitego miała prawo się zemścić. Zabójca mógł się schronić jedynie w mieście ucieczki, gdzie był bezpieczny od czasu rozprawy sądowej. Jeśli sąd orzekł, że zabójstwo rzeczywiście było nieumyślne, zabójca miał prawo mieszkać w mieście ucieczki, a po śmierci najwyższego kapłana mógł bezpiecznie powrócić do swojego miasta i domu. Tak więc zanim Jozue się zestarzał, Izraelici osiedlili się już w ziemi Kanaan na dobre i poczuli się bezpiecznie. Przed śmiercią Jozue zebrał cały naród i przemówił do niego po raz ostatni. Przypomniał wszystkie wydarzenia od czasu Abrahama. Mówił o nieustannej opiece Boga i jego obietnicy, że ludy zamieszkujące ziemię Kanaan zostaną z niej wypędzone. Przestrzegał Izraelitów, żeby nie zawierali małżeństw z poganami. Gdyby to zrobili, poganie mogliby ich nakłonić do oddawania czci bożkom, a wówczas Bóg rozgniewałby się na nich i przestał im pomagać. Mieli pozostać mu wierni.
Jeśli nie chcecie się modlić do Boga, czcijcie bożków. Ja i moja rodzina będziemy służyli Bogu.
Zakończył Jozue ostatnią przemowę. Lud odpowiedział.
Nie zaprzemy się naszego Boga. On wyprowadził nas z Egiptu. On czynił wielkie cuda podczas wędrówki do tej ziemi i wypędził jej mieszkańców, byśmy mogli tu się osiedlić. My także będziemy, tak jak i ty, czcić Pana.
Jozue ostrzegł ich.
Jeśli teraz, kiedy przyrzekaliście czcić Boga, zdradzicie Go dla innych bożków, On wam tego nie wybaczy i zniszczy was.
Lud zawołał jeszcze raz.
Będziemy służyć Panu.
W takim razie musicie zniszczyć wizerunek bożków i modlić się z całego serca do Pana, Boga Izraela.
Izraelici obiecali, że postąpią tak, jak obiecali Jozuemu, a on zawarł z nimi przymierze, którego znakiem był wielki kamień umieszczony w świątyni Pana. Jozue powiedział.
Jeśli odwrócicie się od Boga, ten kamień będzie świadczył przeciwko wam.
Wkrótce potem Jozue umarł. Przez pewien czas po jego śmierci Izraelici byli wierni Bogu. Później jednak zdradzili go i Bóg wydał ich w ręce wrogów.
Dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 w Białymstoku opowiedziały nam o misji i roli sędziów narodu wybranego.
Po piosence zapraszamy na żywoty świętych. Zapraszamy na żywoty świętych.
W dzisiejszym odcinku Źródełka wysłuchamy żywotu świętego starca Amfilochiusza z Patmos. Kto sadzi drzewo, ten jest siewcą nadziei. Święty starzec Amfilochiusz z Patmos. Dnia 13 lutego 1889 roku na Patmos, błogosławionej wyspie Dodekanezu, urodził się Atanazy, pierwsze dziecko Emanuela i Iryni Makris. Patmos jest wyspą świętego Jana, ewangelisty i teologa. Ewangelista miłości żył tu przez wiele lat i tutaj, w skromnej jaskini, 95 lat po narodzeniu Chrystusa, napisał ostatnią księgę Nowego Testamentu – Objawienie. Znacznie później na wzgórzu powyżej tej jaskini wzniesiono ku jego czci okazały monaster. W tym błogosławionym miejscu dorastał Atanazy. Już jako dziecko bardzo mocno związał się z Chrystusem. Wyróżniał się swoimi cnotami, mądrością i rozwagą, wstrzemięźliwością, łagodnością i dobrocią. Chłopiec uczęszczał do szkoły na wyspie Patmos. Pewnego razu jego klasa udała się na wycieczkę na wysokie wzgórze, aby stamtąd podziwiać piękny widok, liczne zatoczki, wyspy i wpływające do nich jakby odbrębione śnieżno-białą wstęgą fale Morza Egejskiego i wystające z morza małe i duże wyspy wokół Patmos. Jedne położone całkiem blisko, a inne nieco dalej. Z tego wzniesienia było też widać przepiękną dolinę. Atanazy był zachwycony tym miejscem i myślał w duchu. Gdy będę dorosły, jakże wspaniale byłoby zbudować w tym miejscu monaster. Tak bardzo, iż od dzieciństwa Atanazy pokochał życie mnisze i monastery. W wieku 17 lat Atanazy ze zgodą i błogosławieństwem swoich bogobojnych rodziców wstąpił do monasteru świętego Jana Teologa. W tym samym roku został mnichem i otrzymał imię Amfilochiusz. Jego życie było przepełnione miłością do Chrystusa, poświęceniem i ofiarnością dla wszystkich ludzi, których traktował jak swoich bliźnich. Wszyscy w monasterze kochali go i stawiali na wzór. On zaś troszczył się o wszystkich i wszystkim pomagał. Wobec każdego był cierpliwy i łagodny. Tylko w stosunku do siebie był surowy. W 1911 roku monaster wysłał młodego mnicha Amfilochiusza na Świętą Górę, aby nauczył się rzeźbić w drewnie. Tam, w ogrodzie Najświętszej Bogorodzicy, prawdziwie czuł się jak w raju. Nie wiedział, czym w pierwszej kolejności ma się zachwycać, za co dziękować Bogu Stwórcy. Z jednej strony otaczała go wspaniała przyroda, zielone lasy, strome skały, szerokie morze. Z drugiej zaś strony czcigodni starcy, mądrzy mnisi, pustelnicy i anachoreci, którzy dzięki ascezie swoim umysłem przenikali poza świat materialny. Dzięki ich świętości i mądrości jego dusza nabrała świeżości. Jego oczy nie mogły nasycić się pięknem przyrody. Modląc się wspólnie z innymi mnichami, sławił i dziękował Bogu za jego hojne dary. 2 lata później Amfilochiusz udał się do świętego miasta, Jerozolimy, gdzie żył, nauczał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jego serce o mało nie wybuchło z radości i wzruszenia, gdy był w Betlejem, w cerkwi Narodzenia Chrystusa, Stwórcy i Twórcy wszystkiego. I gdy stał na Golgocie w miejscu jego dobrowolnej śmierci na krzyżu, a także w cerkwi Zmartwychwstania, gdzie znajduje się Najświętszy Grób Pański, który przyjął jego święte ciało i z którego zmartwychwstał on po 3 dniach. Pełny wrażeń i duchowych doświadczeń, Amfilochiusz powrócił na Patmos, do swojej ojczystej ziemi. Nie zapomniał o swoim marzeniu z lat szkolnych, aby zbudować tutaj monaster. Swoje plany powierzył Chrystusowi, Najświętszej Bogu Rodzicy. Mając niewielką sumę pieniędzy, uczynił to, co mógł. Zakupił niewielkie, puste, kamieniste pole położone na zboczu góry. Natychmiast posadził tam świerki, z wielką miłością troszczył się o nie i pielęgnował. Okopywał je, podlewał i przycinał. Nikt nie mógł uwierzyć, że w tak suchym i kamiennym miejscu mogą rosnąć drzewa. Ufność Bogu, modlitwa i niestrudzona praca starca uczyniły pustynię miejscem kwitnącym. Kto sadzi drzewo, ten jest siewcą nadziei, pokoju i miłości oraz ma błogosławieństwo Boże, mawiał starzec i nie zaprzestawał swojej pracy, zachęcając mieszkańców wyspy do sadzenia drzew. Świerki rosły, a miejscowi nazywali je drzewami Amfilochiusza, ponieważ starzec Amfilochiusz pierwszy sprowadził te drzewa na Patmos. Często można było go spotkać, gdy godzinami przesiadywał w cieniu drzewa i modlił się. 5 lat później święty rozpoczął budowę monasteru pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Bogu Rodzicy. Budował cele zakonne, a na zboczu góry terasy. Niedługo potem w tym miejscu osiadły mniszki, duchowe córki świętego starca. Święty starzec swoją głęboką miłością do Chrystusa obejmował całe stworzenie. Często mawiał: kochaj drugiego tak, jakbyś chciał, żeby dzikie zwierzęta kochały ciebie. Jego miłość do wszystkich Bożych stworzeń była tak wielka jak ból, którego doświadczał, gdy widział, że ludzie, którym Stwórca polecił troszczyć się i chronić środowisko naturalnie, źle traktują zwierzęta lub powodowani chciwością niszczą piękny i dobry świat, który Bóg powierzył nam wszystkim jako dar. Cierpiał, gdy widział, że ludzie zanieczyszczają powietrze, morza, rzeki, strumienie i wody gruntowe. Płakał nad lasami, które zostały doszczętnie spalone. Dobrze wiemy, że lasy nie są jedynie ozdobą gór i nizin. Oczyszczają one powietrze, którym oddychamy, a w drzewach i krzewach żyją zwierzęta, ptaki i owady. Wszystko zostało mądrze i z miłością stworzone dla nas przez Boga. Starzec Amfilochiusz troszczył się o ptaki i zwierzęta leśne. Gdzie znajdą one swoje schronienie? Na jakich gałęziach będą mogły budować gniazda? Jakie korzenie będą przytrzymywały ziemię, aby wody deszczowe jej nie wymywały i nie zalewały pól i domów ludzi? Tak właśnie myślał i żył starzec Amfilochiusz. W 1919 roku starzec został wyświęcony na kapłana. Gdy służył boską liturgię, wierni widzieli, jak promieniował jasnością. Szczególnie wzruszył się w momencie, gdy dary eucharystyczne, dary dziękczynne ludzi, chleb i wino, przemieniają się w najczystsze ciało i najdroższą krew Chrystusa, aby wierzący mogli przyjąć świętą komunię, a cały świat zyskał błogosławieństwo i został uświęcony. Podczas sakramentu spowiedzi święty starzec Amfilochiusz słuchał wyznania popełnionych przewinień i grzechów ludzi. Wsłuchiwał się w ich troski, wątpliwości i pytania, pocieszał i udzielał im rad, zachęcał do podejmowania właściwych i zgodnych z wolą Bożą decyzji, dostrzegania głębszego życiowego sensu i zmiany w postępowaniu, w sposobie myślenia i życia. Zalecał każdemu, aby jako wyraz swojej metanoi posadził drzewo i dbał o nie. Jednakże wielką słuszność miał w tym święty starzec. Praca na kawałku ziemi uspokaja człowieka, czyni go mądrym, cierpliwym i pokornym. Wtedy może on z radością dzielić się owocami swojej pracy z innymi. Kocha przyrodę i szanuje zwierzęta, ponieważ kocha Boga. W dniu 16 kwietnia 1970 roku pan wezwał swojego wiernego sługę do siebie. W chwili zaśnięcia jego twarz zajaśniała niezwykłym blaskiem i emanowała spokojem. Zarówno młodszych, jak i starszych ogarnął smutek z powodu straty kochanego ojca Amfilochiusza. Jednakże, o dziwo, głęboko w swoich sercach odczuwali oni pokój i osobliwą radość. W ich uszach brzmiały słowa, które starzec zawsze kierował do dzieci, które do niego przybiegały. Moje dzieci, kochajcie Chrystusa i wszystkich ludzi, abyście stali się ludźmi błogosławionymi i pożytecznymi dla społeczeństwa.
To już prawie koniec do naszego programu.
Zostało nam jeszcze pojęcie z prawosławnego słowniczka.
Kanaan. Około 3000 lat przed Chrystusem, pomiędzy brzegiem Morza Śródziemnego a pustyniami na wschodzie zaczęli osiedlać się Semici, zwanymi Kananejczykami. Uprawiali ziemię, powstawały pierwsze miasta. Z czasem w Kanaanie pojawili się koczownicy, których Biblia nazywała Amorytami. Po nich przybyli Hebrajczycy, prowadzeni przez Mojżesza z Egiptu. Dwie tych terenów po części odsłoniła biblioteka z Ugarti. Znaleziono w niej m.in. tekst przedstawiający mitologię Semitów zamieszkujących wybrzeże morza. Echa tych wydarzeń można znaleźć w najstarszych części Biblii. Dla Hebrajczyków, wędrujących z Egiptu, ziemia Kanaan była ziemią obiecaną przez Boga. Walki o nią trwały kilkaset lat, do około XI wieku przed Chrystusem. Walki Hebrajczyków z mieszkańcami Kanaanu, także różnice kulturowe oraz religijne, utrwalały wzajemną niechęć i wrogość. Zawołanie synu kananejski było wśród Hebrajczyków obelgą. Z tego zarysu widać, jak złożona zarazem historycznie, dynamicznie była kraina, którą żyjemy Ziemią Świętą albo Palestyną. Biblia, zwłaszcza Stary Testament, wyrasta na tej niezmiennej ludzkiej glebie, jak przedziwna i nie tylko ludzka księga.
Wysłuchaliście hasła z prawosławnego słowniczka, a za chwilę piosenka.
A po niej rozwiązanie naszej zagadki.
Czas rozwiązać naszą radiową zagadkę.
A oto ona.
Kogo Bóg posłał Izraelitom do pomocy? Jak nazywali się ci ludzie? Jaś, jakie jest rozwiązanie zagadki?
Po śmierci Jozuego Izraelici często zapominali o jedynym i prawdziwym Bogu. Dlatego Bóg przestał pomagać im w walce z wrogami. Kiedy zrozumieli, że znów zgrzeszył przeciwko Bogu i zaczęli prosić Go o przebaczenie, Bóg zaczął posyłać ludzi, którzy pomagali im i kierowali ich życiem. Tymi ludźmi wybranymi przez Boga byli sędziowie. Wszystkich sędziów było 14. Najbardziej znani to Gedeon, Samson i Samuel.
To już koniec naszego programu.
W dzisiejszym programie dzieci ze szkoły numer 1 w Białymstoku opowiedziały nam o sędziach narodu wybranego.
Wysłuchaliśmy także żywoty świętego starca Amfilochiusza z Patmos.
Wyjaśniliśmy też pojęcie prawosławnego słowniczka.
Program Źródełko przygotowali dla Państwa uczniowie szkoły podstawowej numer 1 w Białymstoku oraz
Zuzia Romańczuk,
Natalia Ławreszuk,
Paweł Kiryluk
i Jan Ławreszuk.
Do usłyszenia za tydzień!
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.